Z. Styczeń 2016. W kieszeni spodni Billa Hodgesa roztrzaskuje się szyba. Zaraz potem chór rozradowanych chłopców krzyczy: Home run! Hodges krzywi się i podskakuje na krześle. Doktor Stamos to jeden z kliki czterech lekarzy, więc w ten poniedziałkowy poranek poczekalnia jest pełna. Wszyscy patrzą na Hodgesa. Czuje, że robi się czerwony na twarzy. Przepraszam, mówi do całej sali, dostałem SMS-a. Strasznie głośnego, stwierdza starsza pani o przerzedzonych siwych włosach i podgardlu niczym u Bigla. Sprawia, że Hodges czuje się jak dzieciak, choć dobiega siedemdziesiątki. Ale kobieta zna się na komórkowej etykiecie. W miejscach publicznych powinien pan ściszać dźwięki. Albo całkiem wyłączać. Oczywiście, oczywiście. Starsza pani wraca do lektury. 50 twarzy Greya, sądząc po wymęczonym wyglądzie książki, czytane bynajmniej nie po raz pierwszy. Hodges wyciąga iPhone'a z kieszeni. SMS przysłał Pete Huntley, jego dawny partner z czasów pracy w policji. Teraz, choć trudno w to uwierzyć, także Pete przejdzie wkrótce na emeryturę. Koniec warty, tak to nazywają. Ale Hodges nie potrafił z niej zrezygnować. Obecnie prowadzi dwuosobową firmę Uczciwi Znalazcy. Mówi o sobie, że zajmuje się odnajdywaniem osób poszukiwanych, bo parę lat temu narobił sobie kłopotów i nie kwalifikuje się do licencji prywatnego detektywa. W tym mieście trzeba mieć papiery. Ale tak naprawdę jest właśnie detektywem, przynajmniej co jakiś czas. Kermit, zadzwoń, szybko, to ważne. Kermit to w rzeczywistości pierwsze imię Hodgesa, lecz najczęściej używa drugiego, żeby ograniczyć do minimum żabie żarty. Ale Pete stale mówi na niego Kermit. Uważa, że to strasznie śmieszne. Hodges zastanawia się, czy po prostu nie schować telefonu do kieszeni, po wyciszeniu go, jeżeli zdoła znaleźć odpowiednią opcję. Lada chwila zostanie wezwany do gabinetu doktora Stamosa, a chce mieć już za sobą tę wizytę. Tak jak większość znanych mu starszych mężczyzn, nie lubi chodzić do lekarza. Zawsze się boi, że któregoś dnia wyjdzie na jaw, że coś jest nie tylko nie tak, ale wręcz bardzo nie tak. Poza tym przecież wie, o czym Pete chce porozmawiać. O swojej wielkiej imprezie pożegnalnej w przyszłym miesiącu. Odbędzie się w Raintree Inn obok lotniska. Swoją Hodges także tam wyprawił, ale tym razem zamierza dużo mniej pić. Albo i wcale. Kiedy był w policji, miał problemy z alkoholem. Między innymi dlatego rozpadło się jego małżeństwo. Ale ostatnio trunki przestały mu smakować. Co za ulga. Czytał kiedyś powieść science fiction pod tytułem Luna to surowa pani. O Lunie się nie wypowiada, ale w sądzie zeznałby bez wahania, że to samo można powiedzieć o whisky. A ją robią tu, na ziemi. Jeszcze raz rozważa schowanie telefonu, dochodzi do wniosku, że może odpisze, ale odrzuca ten pomysł i wstaje. Stare nawyki są zbyt silne. Recepcjonistka według identyfikatora ma na imię Merly. Wygląda na jakieś 17 lat. Obdarza Hodgesa promiennym uśmiechem cheerleaderki. Pan doktor zaraz pana przyjmie, obiecuję. Mamy ociupinkę opóźnienia. Niech żyją poniedziałki. Poniedziałek, poniedziałek, nie ufam mu, cytuje piosenkę Hodges. Merly patrzy na niego bez wyrazu. Wyjdę na chwilę, dobrze? Muszę zadzwonić. Nie ma sprawy, odpowiada recepcjonistka. Niech pan tylko stanie przy drzwiach. Pomacham, kiedy pan doktor będzie gotowy. Może być. W drodze do wyjścia Hodges zatrzymuje się przy starszej pani. Dobra ta książka? Kobieta podnosi wzrok. Nie, ale bardzo pobudzająca. Słyszałem, film pani widziała? Starsza pani patrzy na niego zdziwiona i zaciekawiona. Zrobili z tego film? Tak, powinna pani obejrzeć. Hodges sam go nie widział, chociaż Holly Gibney, wcześniej jego asystentka, a obecnie wspólniczka, od czasów trudnego dzieciństwa zapalona kinomanka, próbowała go zaciągnąć dwa razy. To ona ustawiła mu w telefonie ten dźwięk tłuczonego szkła z okrzykiem home run jako powiadomienie o SMS-ie. Uznała, że to bardzo śmieszne. Hodges też. Początkowo. Teraz go wkurza. Poszuka w internecie, jak to zmienić. Przekonał się, że w internecie można znaleźć wszystko. Niektóre rzeczy są przydatne, niektóre ciekawe, niektóre zabawne. A niektóre kurewsko obrzydliwe. Dawny partner Hodgesa, Pete, odzywa się po dwóch sygnałach. Huntley? Posłuchaj mnie uważnie, mówi Hodges, bo to może być później na teście. Tak, będę na imprezie. Tak, po poczęstunku wygłoszę parę zdań, zabawnych, ale nie świńskich, i wzniosę pierwszy toast. Tak, rozumiem, że przyjdzie i twoja ex, i obecna kobitka, ale z tego co wiem, nikt nie wynajął striptizerki. A jeżeli jednak, to na pewno Hall Curley, który jest idiotą, więc musisz go Bill, przestań, nie chodzi o imprezę. Hodges milknie natychmiast. Nie tylko dlatego, że w tle słyszy gwar głosów policyjnych, wie to na pewno, choć nie rozumie, co mówią. Milknie, bo Pete nazwał go Bill, a to oznacza, że sprawa jest poważna. Myśli Hodgesa mkną najpierw do Corinne, jego ex, później do córki Allison, która mieszka w San Francisco, a potem do Holly. Chryste, jeśli Holly coś się stało... Co jest, Pete? Jestem na miejscu zajścia. Wygląda na zabójstwo z samobójstwem. Chciałbym, żebyś przyjechał i rzucił okiem. Weź tę swoją pomagierkę, jeśli jest dostępna i ma ochotę. Przykro mi to mówić, ale ona chyba jest nieco mądrzejsza od ciebie. Czyli nikt z bliskich. Mięśnie brzucha Hodgesa, zaciśnięte, jakby miały przyjąć uderzenie, rozluźniają się. Ale stały ból, z powodu którego przyszedł do Stamosa, nie mija. Oczywiście, bo jest młodsza. Po 60 człowiek zaczyna tracić miliony szarych komórek, o czym za parę lat sam się przekonasz. Na co ci taki stary dziad jak ja na miejscu zbrodni? Bo to pewnie moje ostatnie śledztwo. Bo w gazetach będzie dym i bo nie zemdlej, autentycznie cenię twoje zdanie. I tej gibniej też. Poza tym w dziwny sposób wy również jesteście z tym związani. To pewnie zbieg okoliczności, ale nie wiadomo. Jak to związani? Kojarzysz nazwisko Martin Stover? Przez moment Hodges nie przypomina go sobie, a potem otwiera się odpowiednia klapka. W mglisty poranek w 2009 roku przed City Center w środku miasta pewien szaleniec, Brady Hartsfield, wjechał skradzionym Mercedesem Benzem w tłum ludzi szukających pracy. Zabił 8 osób, poważnie ranił 15. W trakcie śledztwa detektywi K. William Hodges i Peter Huntley rozmawiali z mnóstwem ludzi obecnych tamtego ranka na miejscu zdarzenia, w tym ze wszystkimi rannymi, którzy przeżyli. Rozmowa z Martin Stover była najtrudniejsza, nie tylko dlatego, że z powodu zniekształcenia ust nie rozumiał jej praktycznie nikt, oprócz matki. Stover została sparaliżowana od szyi w dół. Później Hartsfield wysłał do Hodgesa anonimowy list, w którym nazwał ją bezwładnym klocem. Radioaktywne ziarno prawdy, zaszyte w tym paskudnym żarcie, było szczególnie okrutne. Pete... Nie wyobrażam sobie, że mordercą jest ktoś z tetraplegią. Chyba, że w odcinku zabójczych umysłów. Więc zakładam, sprawcą jest jej matka. Najpierw zabiła Stover, a potem siebie. Przyjedziesz? Hodges się nie waha. Tak, po drodze wezmę Holly. Jaki adres? Hilltop Court, 1601, w Ridgedale. Ridgedale to północna sypialnia. Przedmieście nie tak luksusowe jak Sugar Heights, ale wciąż całkiem ładne. Będę za 40 minut, pod warunkiem, że Holly jest w biurze. Na pewno jest. Niemal zawsze pojawia się za biurkiem o 8, czasem nawet o 7. I zwykle siedzi tak długo, aż Hodges nakrzyczy na nią, żeby poszła do domu, zrobiła sobie coś na kolację i obejrzała film na komputerze. To głównie zasługa Holly Gibney, że uczciwi znalazcy w ogóle przynoszą zysk. Jest mistrzynią organizacji, geniuszem komputerowym, a ta praca to dla niej całe życie. No oczywiście, nie licząc Hodgesa i Robinsonów, zwłaszcza Jeroma i Barbary. Pewnego razu ich mama nazwała Holly honorowym Robinsonem, a ona rozpromieniła się wtedy jak słońce w letnie popołudnie. Ostatnio zdarza jej się to coraz częściej, ale nie tak często, jak chciałby Hodges. Świetnie, Kerm, dzięki. Czy zwłoki już wywieziono? Właśnie ruszają do kostnicy, ale Izzy ma wszystkie zdjęcia na iPadzie. Pete ma na myśli Isabel James, swoją partnerkę, odkąd Hodges przeszedł na emeryturę. Dobra, przywiozę ci eklerkę. Mam tu już całą cukiernię. A tak w ogóle to gdzie teraz jesteś? Nieważne. Przyjadę jak najszybciej. Hodges rozłącza się i biegnie korytarzem do windy.